Dzień dobry. Jak jest gorąco, to chce nam się pić. I zwykle w takiej sytuacji stajemy przed bardzo, ale to bardzo ważnym pytaniem. Można nawet powiedzieć dylematem. Czy przespacerować się na przykład do kuchni i zaczerpnąć wody z kranu, czy jednak wybrać się do sklepu, żeby kupić wodę w butelce? Dlaczego to jest taki dylemat? Bo po pierwsze wiąże się to z dużą różnicą, jeżeli chodzi o koszty. Woda z kranu jest tańsza tak 2-3 tysiące razy. A po drugie, oczywiście z bezpieczeństwem, no przecież woda butelkowana to jest gwarant takiego bezpieczeństwa. Jak się jej napijemy, to nic nam nie grozi, a nie ta niezbyt dobra i niezbyt przecież czysta woda z kranu, która jeszcze trąci chlorem, prawda? No właśnie nie do końca. Kiedy przeanalizowano w badaniach ankietowych, co decyduje o tym, czy ludzie decydują się pić wodę z kranu, jakość biologiczna, jakość chemiczna, zaufanie do źródła informacji, jakość przeprowadzanych testów tej wody, wszystko to było słabo skorelowane z ilością spożywanej wody kranowej. Co było kluczowe? Barwa, zapach, smak i generalnie nastawienie do wody kranowej jako takiej, nie do informacji o tej wodzie. Dlatego o tej wodzie, o tej kwestii warto rozmawiać. Zdecydowanie warto rozmawiać, bo potencjalnie można w ten sposób chociażby zaoszczędzić pieniądze, odpowiadając na bardzo proste pytanie. Czy bezpiecznie jest pić wodę z kranu? Ja już wiem, zaraz wam powiem, a dowiedziałem się w takim malowniczym miejscu, jakim są warszawskie filtry. Zapraszam. Skoro jesteśmy w Warszawie, zacznijmy od garści statystyk dotyczących mieszkańców stolicy. W 2013 roku 23% mieszkańców Warszawy deklarowało, że pije wodę z kranu. W 2016 roku ten odsetek wzrósł do 37%, a raport z 2019 roku wspomina o tym, że mniej więcej co drugi warszawiak pije wodę z kranu. W innych dużych miastach w Polsce trend jest podobny. Dla Krakowa ten odsetek wynosi już od 2018 roku ponad 60%. I teraz rodzi się pytanie, czy postępowanie mieszkańców dużych miast jest odpowiedzialne? Czy to, co robią, jest bezpieczne? Nie będę czekał z odpowiedzią na koniec. Od razu powiem, że tak. Dalsza część filmu będzie mówiła o tym, dlaczego. Zanim jednak na chwilę wyskoczmy za ocean, do Stanów Zjednoczonych. Bo okazuje się na przykład, że ten 2-3 tysiące razy większy koszt spożywania wody butelkowanej nie jest związany wcale z tym, że ta woda jest droższa w produkcji. Bo 50% przebadanych ujęć jest identycznych jak ujęcia wody kranowej. A teraz do brzegu. Co daje mi taką pewność, że mogę stwierdzić, iż picie wody z kranu, która przejdzie przez wszelkie etapy uzdatniania tutaj w stacji filtrów w Warszawie, jest bezpieczne? No właśnie te wszystkie konkretne etapy. No bo ktoś mógł powiedzieć, przecież to jest woda, która jest pobierana z Wisły, nikt by nie pił wody z Wisły. No i to jest oczywiście prawda. Natomiast trzeba sobie zdawać sprawę, że uzdatnianie wody po to, żeby była ona zdatna do spożycia, to jest dużo, dużo bardziej złożony proces niż tylko jej przefiltrowanie przez coś a la filtr kawowy. Są tutaj takie etapy jak już wstępna infiltracja, czyli pobieranie wody spod dna Wisły. Potem mamy koagulację, flotację i sedymentację. Taka sytuacja. Później mamy filtry pospieszne, mamy ozonowanie pośrednie, potem to wszystko przechodzi jeszcze przez filtry węglowe, filtry powolne, te, w których się tutaj znajdujemy, a na koniec jeszcze etap dezynfekcji chemicznej, po to, żeby była ona bezpieczna nie tylko tutaj w ośrodku, ale także w rurach i koniec końców w kranach odbiorców. I teraz przez ten cały etap można przejść i niejako, przynajmniej w kilku zdaniach, wyjaśnić, dlaczego te procesy są akurat istotne i dlaczego są one realizowane w taki, a nie inny sposób. Kiedy woda trafia tutaj, do filtrów warszawskich, jest już po takim wstępnym etapie uzdatniania, po tak zwanej infiltracji, to znaczy jest pobierana spod dna rzeki Wisły, a więc musi przejść przez warstwę, która zatrzyma wszelkie takie, możemy powiedzieć, grubsze zanieczyszczenia. Jednak trzeba sobie zdawać sprawę, że mówiąc o takiej wodzie, o takim surowcu, który tutaj jest wykorzystywany i uzdatniany, to nie mówimy tylko o wodzie, czyli tam H2O, ale o koloidzie, o układzie koloidalnym, czyli takim układzie, w którym mamy fazę ciągłą, dyspergującą i fazę zdyspergowaną, rozproszoną. To znaczy taką, że nie można przejść z każdego miejsca tej fazy rozproszonej do innego miejsca tej fazy rozproszonej bez opuszczania fazy rozproszonej. Żeby zdestabilizować układ koloidalny, musimy w pierwszej kolejności wiedzieć, dlaczego on jest w ogóle stabilny. I teraz pomijając całą gamę złożonych mechanizmów, procesów, bez zagłębiania się w szczegóły, odpowiedzią bardzo, ale to bardzo często jest ładunek. Ładunek, który powstaje na powierzchni tych rozproszonych cząstek. I jeżeli mamy rozproszone cząstki jednego rodzaju, to bardzo często wszystkie one mają taki sam ładunek na powierzchni. A wiemy, że jednoimienne ładunki się odpychają. Można więc coś spróbować zrobić z tym ładunkiem, na przykład dodać soli. W tym wypadku jest to siarczan glinu, dochodzi do zbijania się w duże agregaty tych mniejszych cząstek, a jak coś jest większe, to zaczyna mieć większą gęstość proporcjonalnie do rozpuszczalnika. No jak ma większą gęstość, to będzie chętniej opadało na dno. Będzie dochodziło właśnie do takiej flokulacji połączonej z sedymentacją. To są zresztą dosłownie niemalże definicje tych wszystkich trzech trudnych słów.
I tutaj taka mała uwaga od Dawida, który ten film montuje, bo jak mówiłem o tej koagulacji, o flokulacji, o sedymentacji, to polegałem na swojej wiedzy, którą pamiętałem ze studiów. Ale w momencie, kiedy ten film montowałem, to postanowiłem jeszcze sprawdzić. Sprawdzić w tak zwanym goldbooku jupakowskim, czyli takiej stronie internetowej, gdzie można znaleźć definicje wszystkich pojęć używanych w chemii, takie oficjalne, uznane przez Unię Chemiczystej i stosowane. I okazuje się, że flokulacja jest obecnie używana wymiennie z koagulacją. To jak ja pamiętam i jak widzieliście przed chwilą na tej animacji, to w momencie, kiedy koloid ze stabilnego staje się niestabilny, to ulega koagulacji, a kiedy te niestabilne cząsteczki się ze sobą łączą, to ulega flokulacji, a potem opadają i sedymentacja. I o ile sedymentacja rzeczywiście jest osobnym procesem, to koagulacja z flokulacją są tak jakby, sądząc po tym, co właśnie znalazłem na oficjalnej stronie, jednym i tym samym. I pomimo, że mamy inną substancję chemiczną, która powoduje koagulację, czyli siarczan glinu, i inną, która powoduje flokulację, nawet w filtrach warszawskich tą substancją flokulującą czy flokulantem jest krzemionka, to jednak proces koagulacji i flokulacji to jest to samo. Zresztą można też mówić o swoistej agregacji. Mam nadzieję, że się nie pogubicie, czyli teoretycznie, idąc za współcześnie stosowaną nomenklaturą, animacje powinny wyglądać raczej tak. A skoro już do Was mówię, to uprzedzę, że w tym odcinku będą się przewijały także wypowiedzi pracujących w filtrach warszawskich ekspertów, którzy będą uzupełniali moją narrację, i pierwsze takie uzupełnienie już teraz.
Dawki koagulanta są ustalone na podstawie testów koagulacyjnych. Też nie możemy sobie ich ustawiać dowolnie, tylko po prostu w zależności od tego, jaka jest jakość wody w danym momencie, prawda? I jaka jest produkcja, jakie zapotrzebowanie mieszkańców na wodę, tak muszą być dawki koagulanta ustalane. I te testy koagulacyjne właśnie wykonywane są w laboratorium. I laboratorium przekazuje do technologów, jakie są wyniki testu i jaka dawka byłaby optymalna w danych warunkach. Istotne jest również to, że po koagulacji woda jest stabilizowana chemicznie wodą wapienną, ponieważ w trakcie koagulacji wzrasta ilość agresywnego dwutlenku węgla, prawda? W związku z czym musimy jakby zniwelować wpływ tego agresywnego dwutlenku węgla i jest stosowana woda wapienna do tego celu. Następnym etapem uzdatniania jest filtracja pospieszna.
Generalnie filtracja to jest taka metoda rozdzielania mieszanin, która pozwala odseparować ciała stałe od albo cieczy, albo gazów. I jeżeli wyobrazicie sobie, jak działa filtr, to pewnie macie przed oczami coś a la sito, które przepuszcza cząsteczki rozpuszczalnika, w tym wypadku wody, a zatrzymuje substancje, które są ciałami stałymi. I to jest oczywiście słuszna koncepcja, jak najbardziej słuszna koncepcja, ale niekompletna, bo jest cała masa różnych innych mechanizmów. Wiele z nich odwołuje się do tego, o czym już wspomniałem i o czym mógłbym potencjalnie więcej powiedzieć, na przykład do ładunku powierzchniowego. To znaczy substancje, które mają ładunek ujemny i są rozpuszczone w wodzie, mogą zostać przyłączone do czegoś, co niekoniecznie jest sitem, a ma na powierzchni ładunek dodatni. Do tego dochodzą oddziaływanie tak zwanych potencjałów zeta, czy wpływ potencjału zeta. Generalnie cała masa znowu ciekawych mechanizmów. Mówię o tym dlatego, że w filtrach warszawskich na etapie filtracji nie stosujemy takich klasycznych sit. Tutaj woda musi przepłynąć przez złoże i właśnie różne inne fenomeny, które zachodzą na powierzchni tego piasku, pomiędzy ziarnami tego piasku, a które oczywiście uwzględniają tę złożoną mieszaninę, jaką jest tutaj woda, odpowiadają za to, że po całym procesie jest ona bliższa tej finalnej zdatności do picia niż przed. Jako że przez długie lata zajmowałem się fizykochemią granic faz, to trochę boję się wchodzić w większe szczegóły. Jeżeli chcielibyście o tym posłuchać, dajcie znać w komentarzach. Później woda jest ozonowana. Ozon to jest, znowu to materiał na inną historię, to taka alotropowa odmiana tlenu. Zwykły tlen, który znajduje się tutaj nisko w atmosferze, przy powierzchni Ziemi, którym my oddychamy, występuje w cząsteczkach O2. Ozon to też czysty tlen, ale występujący w cząsteczkach O3. Przez to wiązania między atomami tlenu są nieco inne. I sama cząsteczka jest bardziej skłonna do wchodzenia w reakcje chemiczne, między innymi z substancjami organicznymi. Kiedy ozonuje się wodę, to właśnie to się robi. Wprowadza się ozon po to, żeby przereagował on z materią organiczną, żeby porozrywał wiązania pomiędzy atomami węgla, żeby podzielił duże cząstki na małe cząstki, które będą wykorzystywane czy będą usuwane w kolejnym etapie, który uwzględnia z kolei filtrację na węglach aktywnych czy przepuszczanie przez złoże węgla aktywnego. I tutaj znowu kolejna ciekawostka. Po prostu dzisiaj tymi ciekawostkami mogę sypać z tego miejsca jak z rękawa, bo generalnie kiedy myślimy o filtracji, to tak jak wspomniałem, mamy na myśli sita, a tutaj jest jeszcze inny mechanizm. Otóż początkowo do powierzchni węgla aktywnego mogą się rzeczywiście przyłączać na drodze tak zwanej adsorpcji różnego rodzaju zanieczyszczenia. I w ten sposób można adsorpcyjnie oczyszczać na filtrach węglowych różne mieszaniny. Oczyszczacze powietrza mogą właśnie tak robić, to znaczy przyłączać do powierzchni węgla aktywnego różne chemiczne zanieczyszczenia, ale tutaj mamy do czynienia przeważnie z innym mechanizmem. Takim, który uwzględnia obecność biofilmu na węglu, w porach węgla aktywnego, a ten biofilm tworzą bakterie. I te bakterie mogą żywić się tymi małymi fragmentami, na które duże cząsteczki podzielił przed chwilą ozon. A kiedy to robią, to te małe cząsteczki znikają i przestają być zanieczyszczeniem. Tak więc to jest bardzo pozytywna sytuacja, z tym, że znowu trzeba tutaj dodać jeszcze jedną gwiazdkę. Tą gwiazdką znów będzie tlen. Tym razem ten taki zwykły tlen dwuatomowy.
Tlen jest bardzo istotnym elementem wszystkich reakcji, które tutaj zachodzą w trakcie uzdatniania. Zużywany może być właśnie podczas biosorpcji, czyli przede wszystkim wtedy, gdy latam, tak jak mamy teraz wysokie temperatury, reaktywność, że tak powiem, bakterii jest bardzo duża, wówczas również jest bardzo, może być bardzo duże zużycie tlenu na filtrach węglowych i tego musimy pilnować i tego nie możemy do tego dopuścić, żeby to stężenie tlenu spadło poniżej pewnej określonej wartości. Dlatego też okresowo mamy możliwość włączania natleniania wody przed filtrami węglowymi, żeby utrzymać tą optymalne stężenie tlenu w wodzie po filtrach węglowych. Po to chodzi o to, żeby woda odtleniona nie trafiała do sieci wodociągowej.
I potem znajdujemy się tutaj, we wnętrzu, które stanowi tak naprawdę serce filtrów powolnych. Filtrów, które są unikatowe na skalę świata, można powiedzieć, bo jeżeli współcześnie buduje się stację uzdatniania wody, to nie można poświęcić aż tak dużego areału pod filtry, które polegają na tym, czy działają na takiej samej zasadzie jak wcześniej. Mamy złoże z piasku z dna Wisły, grubości około 1,80 m i przez to złoże bardzo, bardzo powoli przesącza się woda. I ta warstwa, gruba warstwa piasku dodatkowo oczyszcza wodę, tak jak wcześniej, i stabilizuje ją w pewien sposób chemicznie. I ostatnim etapem po tym wszystkim, o czym opowiadałem, po tych wszystkich procesach jest dezynfekcja. Dezynfekcja, która odbywa się na drodze chemicznej. I wiem, co teraz powiecie, dodają do wody chloru. Nie. To znaczy, trochę tak, ale nie jest to chlor, pierwiastek czy postać cząsteczkowa CL2, tylko ditlenek chloru. Substancja, która co prawda zawiera atom tego pierwiastka, ale działa inaczej. Nie jest tak agresywna, jeżeli chodzi o działanie, możemy powiedzieć, i nie jest tak wyraźna w smaku. Nie jest to też ta sama substancja, która jest wykorzystywana, od razu to zaznaczę, na przykład w wodzie basenowej. Dlaczego jest to istotne? Dlaczego postać chloru jest istotna? Dlatego, że kiedy porównamy normy, które narzuca się na zawartość potencjalnych zanieczyszczeń w wodzie wodociągowej, w wodzie butelkowanej, to generalnie zobaczymy bardzo, ale to bardzo dużą zgodność, zwłaszcza w Polsce. Natomiast duża rozbieżność przekraczająca rząd wielkości będzie dotyczyła tak zwanych trihalogenopochodnych metanu. Historia takich związków, całej grupy związków, gdzie w cząsteczce metanu CH4 trzy atomy wodoru są podstawione najczęściej chlorem bądź bromem, wiąże się ze Stanami Zjednoczonymi. Tam w 1974 roku zauważono obecność chloroformu w wodzie pitnej, chloroformu, który jest potencjalnie kancerogenny, może mieć negatywne działanie na organizm człowieka, a więc zaczęto interesować się tym problemem i ten problem jest bardzo minimalizowany, jest silnie minimalizowany właśnie poprzez zastosowanie innego dezynfektanta. Czyli mówiąc wprost, dużą zmianę, jeżeli chodzi o zawartość tych potencjalnie szkodliwych substancji w wodzie, robi nam zastąpienie chloru CL2 ditlenkiem chloru CLO2.
Tutaj nie stosujemy chloru, w związku z czym problem występowania trihalometanu właściwie u nas już w tej chwili nie istnieje. Dawki dezynfekanta są tak ustalane, żeby były zgodne z zapotrzebowaniem wody na dezynfekant. Ponadto one muszą być troszeczkę większe niż powiedzmy to zapotrzebowanie, ponieważ muszą zabezpieczać jakość wody w sieci wodociągowej przed wtórnym skażeniem bakteriologicznym.
I jeszcze taka ciekawostka ode mnie. Azbestowe rury. Azbest jest niebezpieczny, ale przy wdychaniu. On nie rozpuszcza się w wodzie, nie przenika do wody, więc jeżeli ktoś się boi, że w instalacji są azbestowe rury, no to taka jest prawda. Tak długo jak tymi rurami nie oddychamy, a nie oddychamy, to azbest nie stwarza zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka. Tak w ogóle te azbestowe rury, to one nie są nawet z czystego azbestu, tylko z materiału, którego jednym ze składników, z tego kompozytu, którego jednym ze składników jest azbest, to jest cementoazbest, więc to jest jeszcze bardziej złożona kwestia, ale nie odpływajmy za daleko od brzegu.
My finalnie musimy spełniać wymogi rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. I woda, która trafia do mieszkańców Warszawy, ona spełnia te wszystkie normy. Tutaj warto powiedzieć, skąd się biorą w ogóle normy jakości wody. Otóż normy są ustalane na podstawie wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia, które to wytyczne są formułowane na podstawie z kolei badań prowadzonych na całym świecie, wpływu takich substancji na zdrowie człowieka. Istotne jest to również, że stosuje się tak zwaną zasadę ostrożności. Co to oznacza? Oznacza to, że ryzyko wystąpienia zagrożenia dla zdrowia takich substancji, które występują w wodzie, jest kilka albo nawet kilka razy, kilkadziesiąt razy większe przy większych stężeniach niż te, które wynikają z normy. Służy to temu, że jeżeli my jako konsumenci spożywamy wodę przez całe swoje życie, ma nas to zabezpieczyć przed negatywnym wpływem takiej wody na nasze zdrowie. My wykonujemy tutaj rzeczywiście bardzo dużo badań. Wykonujemy badania, które wynikają z tego rozporządzenia i wtedy badamy ponad 75 parametrów jakości wody, w tym również pestycydy, metale ciężkie, pestycydy i ich metabolity, metale ciężkie i szereg innych, które są wyszczególnione w tym rozporządzeniu, ale badamy również parametry, które nie są zawarte w rozporządzeniu, a które wynikają z naszych potrzeb technologicznych, po to, żebyśmy mogli utrzymać jak największą sprawność tych procesów, które tutaj prowadzimy.
Jeszcze jedną ciekawą kwestią dotyczącą bezpieczeństwa, czy monitoringu bezpieczeństwa biologicznego wody w filtrach warszawskich jest to, że korzysta się tutaj z bardzo specyficznych pracowników, z ryb i małży, które w specjalnych zbiornikach pracują, no, ryby przez około rok akurat. W momencie, kiedy ich zachowanie staje się nienaturalne, podejrzane, albo kiedy już w najgorszym przypadku ryby zaczynają umierać, jest to jednoznacznym wskaźnikiem, że coś jest nie tak z wodą i trzeba dowiedzieć się co. Trzeba zacząć ze zdwojoną, ze strojoną uwagą przyglądać się jej parametrom i sprawić, co jest po prostu nie tak. Także bardzo ciekawych, darmowych pracowników sobie w tej Warszawie znaleźli, takie charakterystyczne dla stolicy. Jeżeli chodzi o aspekt naukowy, technologiczny, to w zasadzie tyle. To przez to wszystko, z tych wszystkich względów jestem w stanie Wam powiedzieć, że picie wody z kranu jest praktycznie na pewno bezpieczne, tak długo jak instalacja w Waszych domach jest sprawna. Bo to nie jest tak, że w Warszawie sobie to wymyślili. Oczywiście procesy technologiczne są dopasowane do tego, jakie jest źródło wody, tego surowca do uzdatniania, ale jednak te procesy są zbliżone i wszędzie normy są spełniane na podobnym poziomie. Czy będę w ten sposób Was zmuszał, żebyście pili wodę z kranu? Nie, ale możecie podjąć na przykład świadomą decyzję. Decyzję, która będzie oparta nie tylko o to, co Wam się wydaje, ale jaka jest prawda. Natomiast skoro już jestem w takim miejscu, bardzo fotogenicznym, bardzo instagramowym, to muszę tylko zaznaczyć, że doświadczenie z przebywania tutaj jest naprawdę niezwykłe. To jest ewenement na skalę, można powiedzieć, świata. Bardzo zachęcam Was do zapoznania się z historią tego obiektu albo szturchnięcie ulubionego youtubera, żeby opowiedział trochę o historii tego obiektu. Z doświadczenia wiem, że pracują tutaj ludzie, którzy bardzo chętnie chcą się tą historią dzielić, więc można nawet z podobnych okoliczności przyrody tę historię poznać. Z tym, że ja akurat w tym nie wiem, czy jestem wystarczająco dobry, żeby tylko zajawić Wam, jak to jest ciekawa historia. 134 lata nieprzerwanej pracy, takich się już nie buduje dzisiaj. A generalnie sama idea, żeby tak duży areał był przeznaczony na stację uzdatniania wody, dzisiaj w zasadzie nierealna, zwłaszcza w dużych miastach. No i jest to obiekt, który jednak przetrwał zniszczenia Warszawy, które miały miejsce w czasie II wojny światowej i także w czasie tych wojen światowych funkcjonował. Te filtry w zasadzie w tym samym wydaniu. Tak jak dzisiaj je widzicie w tle, tak wyglądają one od bardzo, bardzo wielu lat. Tak więc jak już się tej wody napijecie, skądkolwiek by ona nie była, świadomie się napijecie, to możecie i nad tym się trochę pochylić. Ja na dzisiaj kończę. Dziękując oczywiście za możliwość przeprowadzenia narracji z tego miejsca, za możliwość wejścia, dziękuję uprzejmie filtrom warszawskim, a Wam mówię wszystkim do zobaczenia, do usłyszenia.